Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Papież spotkał się z królem Lesoto. Podczas wizyty afrykańskiego monarchy w Watykanie rozmawiano o wolności religijnej i współpracy państwa z Kościołem, jak też o etyczno-społecznej problematyce rodziny.
Pozwólmy Bogu pisać historię naszego życia. Apelował o to Franciszek w czasie porannej mszy.
Kościół w Brazylii obchodzi Krajowy Tydzień Życia. Jego ukoronowaniem będzie Dzień Życia Poczętego.
Witamy Państwa 7 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Watykańskim Pałacu Apostolskim Franciszek przyjął króla Lecję III i jego małżonkę królową Masentę Mohato Seiso. Po audiencji papieskiej afrykański monarcha spotkał się również z kardynałem sekretarzem stanu i z szefem watykańskiej dyplomacji.
W toku serdecznych rozmów, jak stwierdza wydany w Watykanie komunikat, zajęto się dobrymi relacjami między Stolicą Apostolską a Królestwem Lesoto. Podkreślono znaczenie wolności religijnej dla ułatwienia pozytywnej współpracy między państwem a Kościołem. W związku z tym wyrażono uznanie dla wysiłków monarchy i rządu, by dawać priorytet służbie zdrowia i edukacji. Zwrócono również uwagę na znaczny kościelny wkład na polu działań charytatywnych oraz na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Wreszcie nie zabrakło odniesień do tematyki etyczno-społecznej jak rodzina, a wspomniano też o sytuacji politycznej i gospodarczej całego regionu. Czytamy w watykańskim komunikacie po audiencji dla króla Lesoto.
Dodajmy, że ludność tej monarchii konstytucyjnej w południowej części Czarnego Lądu stanowią głównie chrześcijanie. Blisko połowa mieszkańców Lesoto to katolicy, a pozostali są w większości protestantami.
Ponadto papież przyjął na audiencjach prywatnych między innymi prezydium Episkopatu Stanów Zjednoczonych z jego przewodniczącym kardynałem Timothy Dolanem z Nowego Jorku.
Papież mianował nuncjuszem w Dominikanie, jednocześnie delegatem apostolskim w Porto Rico arcybiskupa Jude Tadeusa Okolo. 56-letni Nigeryjczyk był dotychczas nuncjuszem apostolskim w Republice Środkowoafrykańskiej i w Czadzie. Na obecnych stanowiskach jest następcą arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, który zajmował je przez ostatnich 5 lat i został odwołany w sierpniu.
Pozwólmy Bogu pisać historię naszego życia. Papież Franciszek apelował o to w improwizowanej homilii podczas porannej mszy. W tym kontekście wskazał, że może być tak, iż chrześcijanin ucieka przed Bogiem, podczas gdy grzesznik, uważany za będącego daleko od Boga, wysłucha jego głosu. Swe rozważanie papież oparł na historii Jonasza i miłosiernego Samarytanina.
Można przed Bogiem uciekać nawet będąc chrześcijaninem, katolikiem, należąc do akcji katolickiej, będąc księdzem, biskupem, papieżem. Wszyscy możemy uciekać przed Bogiem. To jest codzienna pokusa. Nie słuchać Boga, nie wsłuchiwać się w Jego głos. Można uciekać wprost, ale są też sposoby bardziej wyrafinowanej ucieczki. Ewangelia opowiada o człowieku rzuconym na pobocze drogi i przez przypadek przychodzi tamtędy kapłan, godny kapłan chodzący w sutannie, naprawdę świetny. Popatrzył i pomyślał, spóźnię się na mszę i poszedł dalej. Nie usłyszał tam wołania Boga.
Franciszek przypomniał, że nad leżącym ulitował się dopiero pogardzany przez wszystkich Samarytanin. Nie idziemy za głosem Boga, kiedy nasze serce jest zamknięte, wskazał papież. Równocześnie zapytał, czy pozwalamy Bogu na to, by pisał historię naszego życia, czy też za wszelką cenę chcemy to robić sami.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Mija dziś 50 lat od utworzenia diecezji Suwon w Korei Południowej. Liczy ona obecnie blisko 1 000 000 wiernych, będąc mniejszą tylko od stołecznej diecezji Seulu, która ma ich prawie 1,5 miliona. Z okazji złotego jubileuszu drugiej co do wielkości koreańskiej diecezji ten południowoazjatycki kraj odwiedził prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów.
Kardynał Fernando Filoni przewodniczył jubileuszowej mszy na stadionie w Suwon, w której uczestniczyło ponad 45 tysięcy katolików. Tamtejsza diecezja dynamicznie się rozwija, ma liczne powołania kapłańskie i zakonne. Suwon jest siedzibą seminarium międzydiecezjalnego ze 190 klerykami. Większość z nich pochodzi z terenu diecezji.
Gość z Watykanu odwiedził też sanktuarium męczenników w diecezji Seulu. Wizyta wpisała się w dobiegające tam końce diecezjalne obchody miesiąca męczenników koreańskich. Kardynał Filoni wskazał ich jako przykład dla katolików Korei, których liczba w ostatnim czasie stale wzrasta.
Zadanie, które mnie czeka, jest trudne, ale jestem tego w pełni świadomy. Tak arcybiskup Pietro Parolin mówił w swej rodzinnej miejscowości o powierzonej mu przez papieża Franciszka funkcji watykańskiego sekretarza stanu. 15 października zastąpi on na tym stanowisku kardynała Tarcisio Bertone.
Po niedzielnej Eucharystii w kościele parafialnym arcybiskup Parolin zjadł z 1000 mieszkańców skromny obiad, który przygotowano dla niego w centrum miasteczka. Podczas tej uroczystości matka przyszłego sekretarza stanu prosiła go, by słuchał papieża, dobrze pracował i nie zmieniał się, ale pozostał prostym księdzem.
Kościół w Brazylii obchodzi Krajowy Tydzień Życia. Jego ukoronowaniem będzie we wtorek Dzień Życia Poczętego. Poszczególne diecezje brazylijskie organizują różne akcje mające na celu uwrażliwienie społeczeństwa na temat wartości i promocji życia.
Krajowemu Tygodniowi Życia towarzyszy hasło troszczyć się o życie i przekazywać wiarę. Hasło jest w głębokiej jedności z przeżywanym rokiem wiary oraz Krajowym Tygodniem Rodziny. Ponadto wychodzi naprzeciw założeniom nowej ewangelizacji, gdzie przekaz wiary dokonuje się w rodzinach, wspólnotach i społeczeństwie, o czym przypomina Ojciec Święty Franciszek w encyklice Lumen Fidei. Jak zauważa przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw życia i rodziny, biskup João Carlos Petrini, ten tydzień jest bardzo cenną okazją, aby okazywać sprawiedliwą postawę wobec ludzkiego życia, które jest nieocenioną wartością będącą owocem miłości i bezgranicznej czułości, ponieważ jest ono relacją z nieskończoną tajemnicą, która chce tego życia i je kocha. Tak Krajowy Tydzień i Dzień Poczętego Życia mają na celu obudzić w sumieniach poszczególnych Brazylijczyków w ich rodzinach oraz całym społeczeństwie rozpoznanie sensu i wartości ludzkiego życia we wszystkich jego etapach. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Isaac Marczewski, Chrystuszowiec.
W katolickiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w położonym 200 km na północny wschód od Moskwy, Jarosławiu, trwa nowenna do Matki Bożej Fatimskiej. Przeżywana jest w jedności z papieżem Franciszkiem, który w najbliższą niedzielę zawierzy świat niepokalanej.
Kolejna rocznica objawień fatimskich związanych z odrodzeniem wiary w Rosji oraz potrzeba jedności z Piotrem naszych czasów, Ojcem Świętym Franciszkiem, zainspirowały proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża w Jarosławiu, ojca Krzysztofa Bujaka, dominikanina, do modlitewnego czuwania parafian w formie nowenny do Niepokalanego Serca Dziewicy Maryi. Katolicy jarosławscy nowennę rozpoczęli w ubiegły czwartek. W każdym dniu modlą się za stawiennictwem Dziewicy Maryi o miłosierdzie Boże dla całego świata, o jedność w rodzinach, w Kościele Chrystusowym, o jedność między narodami, o wsparcie dla prześladowanych chrześcijan i współczesnych męczenników za wiarę. Nowenna potrwa do najbliższego piątku, a w sobotę i niedzielę wierni z parafii Podwyższenia Krzyża w Jarosławiu połączą się w modlitwie z wiernymi w Rzymie, przeżywającymi uroczystości Dnia Maryi Fatimskiej. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Przebaczenie oznacza stworzenie nowego społeczeństwa. To główna myśl przesłania kardynała Rubena Salazara Gomeza, wygłoszonego na 6. Narodowym Kongresie Pojednania, który odbył się w Bogocie. Od lat Kolumbia pogrążona jest w bratobójczej wojnie domowej.
W swym wystąpieniu arcybiskup stolicy Kolumbii wskazał na 4 czynniki, które w tym procesie wydają się kluczowe. Jest to przede wszystkim prawda, która stanowi podstawę wszelkich relacji, zwłaszcza przy tak długo trwającym już w tym kraju konflikcie. Dalej trzeba odbudować godność i prawa człowieka, które są podstawą tejże prawdy. Konieczne jest także przywrócenie sprawiedliwości i solidarności. Ostatnim elementem według hierarchii jest przyjęcie interpretacji rzeczywistości w duchu bardzo bogatego nauczania Kościoła.
Purpurat zauważył, że w wielu regionach kraju Kościół jest jedyną instytucją, która pochyla się nad ofiarami przemocy, stając się w ten sposób często jedynym świadkiem tragicznych wydarzeń. Kościół był też inicjatorem wielu akcji wzywających do podjęcia procesu pokojowego. Ten jednak będzie wymagał zdecydowanych kroków i tworzenia nowych podstaw współuczestniczenia Kolumbijczyków w życiu publicznym. Prawdziwy proces pojednania i pokoju to nie tylko odbudowanie tego, co zostało zniszczone, gdyż takie odbudowanie nie jest możliwe. Chodzi raczej o stworzenie nowego społeczeństwa, podkreślił kardynał Salazar Gomez.
Co najmniej 14 osób zginęło w starciach, do jakich doszło w Republice Środkowoafrykańskiej między chrześcijanami a islamskimi rebeliantami. Walki miały miejsce w odizolowanym mieście Bangassou, położonym 750 km od stolicy kraju.
Zamieszki wybuchły po tym, jak chrześcijanie zorganizowali pokojowy marsz protestacyjny przeciwko niekończącym się napadom, gwałtom, grabieżom i mordom dokonywanym przez islamistów z ugrupowania Seleka. Rebelianci przynieśli na manifestację broń i zareagowali przemocą.
Caritas Internationalis alarmuje w sprawie dramatycznej sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej. Po obaleniu w marcu rządu prezydenta przez luźną koalicję rebeliancką o nazwie Seleka panuje tam obecnie zupełny chaos i bezprawie. Cierpi na tym przede wszystkim ludność cywilna. Caritas wymienia tu rabunki, gwałty, tortury, arbitralne aresztowania, przymusowe związki małżeńskie oraz inne przypadki naruszania praw człowieka. Wskazuje zarazem na pilną potrzebę zbrojenia ugrupowań rebelianckich bądź wcielenia ich do regularnej armii. Z drugiej strony potrzebne jest przygotowanie wyborów powszechnych oraz rozpoczęcie procesu pojednania narodowego. Nie będzie to jednak możliwe bez interwencji wspólnoty międzynarodowej.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Poznaniu odbyła się wczoraj Gala Banku Miłosierdzia, organizowana przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia, którymi zostały uhonorowane m.in. 3 szkolne koła Caritas oraz 3 parafialne zespoły Caritas. Jeden z nich to zespół z parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Poznaniu, mówi Janina Szczawińska, zaangażowana w jego działalność.
Tego typu wyróżnienie dodaje skrzydeł. Ono niczego nie zmienia w naszej pracy, ponieważ pracowalibyśmy tak samo, gdybyśmy tej nagrody nie otrzymali. Ale jest to takie ukoronowanie i podziękowanie dla wszystkich, nie tylko dla nas, ponieważ my stanowimy tylko cząstkę tego, co możemy zrobić dzięki parafianom.
Gala Banku Miłosierdzia odbywa się w Poznaniu od 6 lat. Jak przyznają jej organizatorzy, to święto tych, którzy przez cały rok bezinteresownie i bez rozgłosu pracują na rzecz drugiego człowieka. W ostatni weekend w Radomiu trwała 6. Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego. Tematyka konferencji skupiona była wokół hasła „Wolontariusze hospicyjni solą ziemi”. Stąd wolontariusze z całego kraju rozmawiali o budowaniu wspólnoty hospicyjnej, zasadach prowadzenia opieki nad chorymi i ich rodzinami oraz osobami osieroconymi. Jak mówi ksiądz Marek Kujawski, duszpasterz radomskiego hospicjum, pomaganie cierpiącym to dzisiaj wymóg chwili.
Cały problem opieki zostaje przerzucony z klinik szpitali na domy nasze rodzinne, a w tych domach no nie mamy specjalistów, nie mamy sprzętu odpowiedniego, żeby z tą chorobą i z tym cierpieniem walczyć.
W Polsce działa około 150 hospicjów, z czego 121 jest zarejestrowanych w Forum Hospicjów Polskich. Ponad 1/3 prowadzi Kościół katolicki.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.